Dawid uciekł z Jerozolimy, chroniąc się na pustkowiu przed Absalomem i sprzymierzonymi z nim siłami. Wokół Dawida zgromadzili się jego najwierniejsi przyjaciele, towarzysze wielu bitew i wojen, na czele z Joabem i Abiszajem. Jeden z przyjaciół Dawida, o imieniu Huszaj, pozostał w Jerozolimie, by potajemnie informować Dawida o posunięciach Absaloma. Huszaj, jako zwiadowca Dawida, miał też za zadanie przeciwstawiać się Achitofelowi, mądremu doradcy Dawida, który przeszedł na stronę Absaloma i udzielał mu porad, jak pokonać Dawida. Zastanówmy się nad położeniem Dawida. Znów jest na wygnaniu. Znów musi ukrywać się na pustkowiu. Co właściwie ma robić? Absalom będzie próbował go całkowicie pokonać, zwyciężyć siły wierne Dawidowi. Jakkolwiek Dawid i jego żołnierze są doświadczonymi wojownikami, weteranami wielu bitew, Absalom podejmuje wielkie ryzyko, występując przeciwko swojemu ojcu. Tragizm sytuacji tkwi w tym, że Dawid kocha swojego syna i nie chce, by Absalomowi stała się jakakolwiek krzywda. Były to trudne dni w życiu Dawida, ale Dawid nie buntuje się przeciwko Bogu. Nie krzyczy: dlaczego, Panie? Dawid wie bowiem, że to Boża ręka ciąży na nim i wyznaje: zgrzeszyłem. Będę więc niósł ten ciężar, który złożyłeś na mnie, Boże. Dawid to mąż Boży. Popełnił okropny grzech, ale jest jak piękny posąg, z jedną rysą, z jedną skazą. Myślę, że możemy to powiedzieć o każdym człowieku, nawet największym, że nie jest człowiekiem bez rysy, bez grzechu. O każdym człowieku, bez wyjątku, poza jednym, Jezusem Chrystusem. Każdy z nas ma coś, co musi złożyć na Jezusa. Grzech, błąd, nieposłuszeństwo. Dzięki Bogu, że Bóg nie odrzuca nas z powodu naszej ułomności, ale oczyszcza nas i akceptuje ze względu na sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Tylko czy my związaliśmy swoje życie z Jezusem? Czy żyjemy z Nim na co dzień? Czy pozwalamy, by nas oczyszczał, przemieniał, prowadził? To bardzo ważne pytania. A teraz wróćmy do historii Dawida. 17 rozdział 2 Księgi Samuela opisuje wybuch wojny domowej pomiędzy obozem Absaloma a siłami Dawida. Absalom nie miał doświadczenia w walce. Zwrócił się więc do swojego doradcy Achitofela z prośbą o poradę. Czytamy w początkowych wierszach rozdziału 17. Achitofel rzekł do Absaloma: pozwól, że dobiorę sobie 12 000 ludzi i dokonam tej nocy wyprawy na Dawida. Napadnę na niego, gdy jeszcze jest zmęczony i ręce mu opadły. Tak go przerażę, że ucieknie cały lud, który jest przy nim. Wtedy uderzę na osamotnionego króla, a wszystkich ludzi przyprowadzę do ciebie, jak wraca oblubienica do swego męża. Ty nastajesz tylko na życie tego jednego człowieka. Cały naród się uspokoi. Rzecz ta podobała się Absalomowi i całej izraelskiej starszyźnie. Achitofel, jak widzimy, chce natychmiast uderzyć na Dawida i zabić go. Wtedy nic nie stałoby już na przeszkodzie, by obwołać Absaloma królem. Cały naród uzna nowego króla, gdy stary nie będzie już żył. Achitofel chce wyruszyć natychmiast, bo wie, że Dawid i jego ludzie są zmęczeni ucieczką i przygnębieni całą sytuacją. Absalom zgodził się z planem Achitofela, planem, który oznaczał śmierć Dawida. Chciał jednak Absalom usłyszeć, co na ten temat ma do powiedzenia doświadczony i mądry Huszaj. Absalom oznajmił: zawołajcie Huszaja, Arkijczyka, abyśmy wysłuchali, co ma do powiedzenia. Gdy Huszaj przybył do Absaloma, Absalom mu powiedział: taką radę dał Achitofel. Czy mamy uczynić to, co on mówi? Jeżeli nie, powiedz. Huszaj dał Absalomowi taką odpowiedź: rada, jaką tym razem dał Achitofel, nie jest dobra. Znasz swojego ojca i jego ludzi. Oni są dzielni, nadto są rozgoryczeni jak niedźwiedzica na polu, której zabrano młode. Ojciec twój to człowiek znający się na wojnie i nie spędza nocy razem z ludźmi. Ukrywa się zapewne w grocie lub w jakim innym miejscu. A jeśli by się zdarzyło, że ktoś z naszych zostanie zabity, na pewno się to rozniesie i będzie się mówić: lud, który idzie za Absalomem, został pobity. Wtedy przelęknie się nawet najmocniejszy, który ma serce lwa. Wszyscy bowiem Izraelici wiedzą o tym, że ojciec twój jest mężny, a ci, którzy są z nim, mocni. Huszaj radzi Absalomowi czekać, nie śpieszyć się z atakiem na Dawida. Mówi bardzo mądrze. Rzeczywiście Dawid jest doświadczonym wojownikiem i ma wokół siebie doborowych żołnierzy, gotowych oddać za niego życie. Dawid przez całe lata umykał Saulowi, potrafił się kryć lub zbiec nawet w najtrudniejszych sytuacjach, mimo że Saul polował na niego jak na dzikie zwierzę. A Absalom nie ma żadnych doświadczeń w walce. Może się ośmieszyć. A wtedy ludzie, którzy tymczasowo przyłączyli się do niego, odejdą i powrócą do Dawida. Huszaj, wiedząc, że plan Achitofela jest bardzo dla Dawida groźny, radzi Absalomowi nie postępować zbyt pośpiesznie, gdyż, jak twierdzi, Dawid jest jak niedźwiedzica na polu, której zabrano młode. Wszyscy Izraelici wiedzą, że ojciec twój jest mężny, a ci, którzy są z nim, mocni, przestrzega Huszaj Absaloma. Radzę raczej zgromadzić przy sobie wszystkich Izraelitów od Dan do Berszeby w takiej liczbie jak piasek na brzegu morza. Ty osobiście dowodziłbyś nimi walce. Napadniemy na niego w tym miejscu, gdzie go napotkamy, i spadniemy na niego jak rosa, która spada na ziemię. Nie zostawimy przy życiu ani jego, ani kogokolwiek z tych ludzi, którzy są razem z nim. Gdyby ukrył się w mieście, wtedy wszyscy Izraelici pod to miasto przyniosą powrozy, ściągniemy je w dolinę, tak że nie pozostanie po nim nawet kamień. Taką wizję roztoczył przed Absalomem Huszaj. Nie była to zła rada, Huszaj miał sporo racji, mówiąc, że Dawid jest mężnym, zaprawionym w bojach wojownikiem, a jego towarzysze doświadczonymi weteranami wielu bitew, w tym właśnie takich, które polegały na wymykaniu się silniejszemu wrogowi. Dawid przez całe lata wraz ze swymi towarzyszami w ten sposób właśnie walczył z wojskami Saula. Ale jeśli istniała jakaś realna szansa, żeby pokonać Dawida, to najdogodniejszy był właśnie ten moment, kiedy Dawid, wstrząśnięty tym wszystkim, co się stało, przygnębiony z powodu buntu swojego syna i zmęczony ucieczką, był na tyle blisko Jerozolimy, że jeszcze tej samej nocy, jak chciał Achitofel, można było wyprawić się i uderzyć na niego. Jak ostatecznie postąpi Absalom? Czyjej rady posłucha? Achitofela czy Huszaja? Przeczytajmy 14 wiersz. Absalom i wszyscy mężowie izraelscy orzekli: rada Huszaja Arkijczyka jest lepsza od rady Achitofela. To Pan tak zrządził, by udaremnić radę Achitofela, która była lepsza, gdyż Pan chciał przywieść nieszczęście na Absaloma. Absalom i towarzyszący mu mężowi izraelscy ocenili radę Huszaja jako lepszą. Była ona lepsza, owszem, ale z punktu widzenia Dawida, nie Absaloma. Dawała bowiem Dawidowi czas na otrząśnięcie się z przygnębienia i na zebranie sił. W tym, że uznano radę Huszaja za lepszą, zaznaczył się palec Boży. To Pan, jak czytaliśmy, sprawił, żeby udaremnić radę Achitofela, która była lepsza. Tak, gdyby Absalom usłuchał rady Achitofela, prawdopodobnie szybko rozprawiłby się z Dawidem. Jednak Bóg kolejny raz ocalił Dawida. Huszaj, szpieg Dawida w obozie Absaloma, pospieszył, by donieść królowi o tym, co się dzieje we wrogim mu obozie. Udał się do kapłanów, których Dawid pozostawił wraz z Arką Przymierza w Jerozolimie, a którzy byli lojalni w stosunku do króla. W czasie ucieczki Dawida z Jerozolimy kapłani, Sadok i Abiatar, zobowiązali się, że będą królowi przesyłać informacje przez swoich synów, Achimaasa i Jonatana. Od 15 wiersza 17 rozdziału 2 Księgi Samuela czytamy: Huszaj rzekł kapłanom Sadokowi i Abiatarowi: taką a taką radę Absalomowi i starszym Izraela dał Achitofel. Taką a taką radę dałem ja. Teraz więc szybko wyślijcie do Dawida wiadomość. Nie zatrzymuj się tej nocy przy przejściach na pustyni. Idź dalej natychmiast, inaczej bowiem królowi i całemu jego otoczeniu mogłaby zagrażać zguba. Tymczasem Jonatan i Achimaas stali u źródła Rogel, czekali, by przyszła służąca i przekazała wieści, które oni mieli zanieść do króla Dawida. Nie mogli się bowiem pokazywać, przychodząc do miasta. Ujrzał ich jednak pewien chłopiec. Zawiadomił o tym Absaloma. Obaj więc poszli dalej w pośpiechu. Przybyli do domu pewnego człowieka w Bachurim, który miał studnię na swoim podwórzu. Weszli do niej. Potem kobieta wzięła przykrywę, ułożyła ją nad otworem studni, rozsypała na niej ziarno, tak że nic nie zauważono. Słudzy Absaloma przybyli do tej kobiety, do jej domu, pytając, gdzie jest Achimaas i Jonatan. Odpowiedziała im kobieta, poszli dalej za zbiornik wody. Szukali ich, lecz nie znaleźli. Powrócili więc do Jerozolimy. Po ich odejściu tamci wyszli ze studni i udali się w drogę i zanieśli królowi Dawidowi wiadomość. Mówili Dawidowi, ruszajcie, przeprawcie się szybko przez wodę, bo taką a taką radę podał co do was Achitofel. Dawid więc wraz z całym swym otoczeniem wstał i przeprawił się przez Jordan. Do rana nie brakowało już ani jednego, kto by się nie przeprawił przez Jordan. Widzimy, że i w tym przypadku Bóg zatroszczył się o Dawida. Wiadomość, którą przesłał mu Huszaj, dotarła do niego szybko i Dawid schronił się za rzeką Jordan. Tu już trudniej byłoby go zaatakować Absalomowi, nawet gdyby zmienił on zdanie i przychylił się do rady Achitofela. Kiedy Achitofel spostrzegł, że szansa pokonania Dawida bezpowrotnie się wymyka, popełnił samobójstwo. Czytamy, Achitofel, widząc, że jego rada nie została spełniona, osiodłał swojego osła i wrócił do domu, do swego miasta. Wydawszy zarządzenia odnoszące się do swego domu, powiesił się i umarł. Pochowano go w grobie jego ojca. Achitofel był bardzo inteligentnym i zdecydowanym człowiekiem. Był kiedyś doradcą Dawida i jego rady były cenione bardzo wysoko. Dlaczego w krytycznej chwili zdradził Dawida i przeszedł na stronę Absaloma? Dlaczego tak gwałtownie i dramatycznie zareagował na odrzucenie jego rady? Wydaje się, że Achitofel kierował się pobudkami osobistymi, chcąc doprowadzić do klęski Dawida. Achitofel był ojcem Eliama, ojca Batszeby, a więc był dziadkiem Batszeby. Nie mógł widocznie przebaczyć Dawidowi tego, że uwiódł on Batszebę i spowodował śmierć jej męża, Uriasza. W sercu Achitofela tliła się nienawiść. Nienawiść względem Dawida. Gdy nadarzyła się okazja, żeby zemścić się na nim, Achitofel powiedział sobie, teraz mogę zniszczyć Dawida. I całą swoją inteligencję oddał Achitofel na usługi Absaloma, żeby pokierować zbuntowanym synem króla i doprowadzić do śmierci Dawida. Kiedy jego plan runął, zamiast uśmiercić Dawida, Achitofel uśmiercił siebie. Ostrze nienawiści skierowane ku Dawidowi dosięgło samego Achitofela. Jakże zdesperowany musiał być ten człowiek. Wydał zarządzenie odnoszące się do swego domu, a potem poszedł i powiesił się. Nienawiść, brak przebaczenia, zgorzknienie to uczucia, które często wymierzone przeciwko innym niszczą tego, który je żywi, tego, który nienawidzi, tego, który nie chce przebaczyć. Pamiętajmy o tym. Gdy nienawidzimy, gdy nie chcemy przebaczyć, szkodzimy przede wszystkim sobie samym. Bóg zachęca nas w Piśmie Świętym wiele razy, żebyśmy nie nienawidzili, żebyśmy przebaczali wszystkim, nawet tym, którzy przeciwko nam zawinili i nie wyrażają względem nas skruchy. Modlimy się często, Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy naprawdę odpuszczamy tym, którzy nas skrzywdzili? Czy przebaczamy im, tak jak Bóg przebaczył nam? Pozwólmy przemieniać się Duchowi Chrystusowemu. On jest duchem przebaczenia, miłosierdzia, oczyszczenia. Jezus jest księciem pokoju, jest cudownym doradcą, Bogiem mocnym, Zbawicielem. Absalom zebrał liczną armię, zaciągając do niej wojowników z wszystkich 12 plemion Izraela i postanowił przeprawić ją przez Jordan, by zgnieść siły Dawida. Od 24 wiersza 17 rozdziału 2 Księgi Samuela czytamy: Tymczasem Dawid przybył do Mahanaim, Absalom natomiast wraz ze wszystkimi Izraelitami przeprawił się przez Jordan. Dowódcą wojsk został Amasa, ustanowiony przez Absaloma w miejsce Joaba. Amasa był synem pewnego Izmaelity, któremu było na imię Jitra. Zbliżył się on do Abigail, córki Nachasza, siostry Serui, matki Joaba. Izrael z Absalomem rozbili obóz w krainie Gilead. Dawid wiele razy musiał przed kimś uciekać. Czasem nawet trwało to całymi latami. I teraz znowu znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Musiał uciekać z Jerozolimy w pośpiechu, bez możliwości poczynienia jakichkolwiek przygotowań. Wraz z nim uciekli ze stolicy ci, którzy byli mu najbardziej oddani. Nikt nie miał czasu na przygotowanie jakichkolwiek zapasów. Nie można było przygotować prowiantu, żywności, ale i o to zatroszczył się Pan. W końcowych wierszach 17 rozdziału 2 Księgi Samuela czytamy: Kiedy Dawid przybył do Mahanaim, Szobi, syn Nachasza z amonickiego Rabba, Makir, syn Amiela z Lodebar i Barzilaj, Gileadczyk z Rogelim, dostarczyli łóżek, okryć pościelowych, naczyń, garnków glinianych, pszenicy, jęczmienia, mąki, ziarna prażonego, fasoli, soczewicy, miodu, masła, sera owczego i krowiego. Dostarczyli tego Dawidowi i jego otoczeniu, aby się posilili. Mówili bowiem: lud na pustyni jest głodny, zmęczony i spragniony. Dawid i jego towarzysze byli na pewno zmęczeni, głodni i spragnieni. Dzięki życzliwości przyjaznych im ludzi mogli się posilić, mogli ugasić pragnienie i odpocząć przed zbliżającą się walką. Fakt, że Absalom nie zaatakował ich od razu, pozwolił im zebrać siły i przygotować się do bitwy. Następny, 18 rozdział 2 Księgi Samuela opisuje ostatnie przygotowania do wojny pomiędzy siłami Dawida i Absaloma. W początkowych wierszach rozdziału 18 czytamy: Dawid dokonał przeglądu wojska, które z nim było. Zamianował nad nimi tysiączników i setników. Potem Dawid podzielił wojsko na trzy części. Jedną część oddał pod władzę Joaba, drugą pod władzę Abiszaja, syna Serui, trzecią zaś pod władzę Itaja z Gad. Widzimy, że żołnierze wierni Dawidowi to kilku lub kilkunastotysięczna armia. Na czele trzech dywizji stają doświadczeni wodzowie: Joab, Abiszaj i Itaj. O bitwie pomiędzy wojskami wiernymi Dawidowi a wojskami sprzysiężonymi z Absalomem będziemy mówić już w czasie naszej następnej audycji. A dzisiaj zakończmy pewną refleksją. Znamy takie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Jest to przysłowie, które sprawdza się w życiu. Dawid miał wielu wiernych przyjaciół. Był człowiekiem, którego kochało i podziwiało wielu. I nawet kiedy popełniał błędy, kiedy przeżywał poważne trudności, otoczony był armią ludzi gotowych oddać za niego życie, gronem prawdziwych przyjaciół, którzy przeżywali wraz z nim jego troski, cierpienia, jego problemy. Myślę, że było tak przede wszystkim dlatego, że Dawid, pomimo swoich wad, był człowiekiem całym sercem przywiązanym do Boga, służącym Bogu ze wszystkich swoich sił, umiejętności, zdolności. I to pociągało innych, porywało ich i przekonywało do tego, że warto wiązać się z Dawidem, że warto wraz z nim walczyć, że warto z nim przebywać na co dzień, bo przecież warto związać swoje życie z kimś, kto żyje w przyjaźni z Bogiem, z tym najwspanialszym przyjacielem i Panem. Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi, jeśli tylko Mu ufamy i jeśli żyjemy w serdecznej, osobistej z Nim więzi. A jeśli jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, to inni powinni, obserwując nasze życie, zapragnąć także zostać przyjaciółmi Jezusa i naszymi przyjaciółmi. Czy tak dzieje się w naszym życiu?